Dokąd teraz? — spytał Geralt, patrząc na słup dymu, rozmazaną wstęgą papszący różowiejące jutrzenką niebo. — Komu jeszcze chcesz się odwdzięczyć, Ciri? Spojrzała na niego, a on momentalnie pożałował pytania. Nagle zapragnął ją objąć. Zamarzyłby trzymać ją w objęciach, tulić, głaskać po włosach, chronić. Nigdy, przenigdy nie pozwolić, by była sama, by spotkało ją zło, by spotkało ją coś, co sprawi, że będzie pragnęła zemsty. Yennefer milczała. Yennefer ostatnio dużo milczała. Teraz, powiedziała bardzo spokojnie Ciri, pojedziemy do osady noszącej nazwę Goworożec. Nazwa ta pochodzi od opiekującego się miejscowością słomianego jednorożca. Śmiesznej, biednej, ubogiej kukiełki. Chcę, by na pamiątkę tego, co się tam stało, mieszkańcy mieli, no, jeśli nie cenniejszy, to choćby gustowniejszy totem. Liczę na twoją pomoc, Yennefer, bo bez magii... Wiem, Ciri. Co dalej? Bagna Pereplutu. Mam nadzieję, że trafię. Do chaty wśród moczarów. W chacie znajdziemy resztki człowieka. Chcę, by te resztki spoczęły w przyzwoitym grobie. Geralt wciąż milczał i nie spuszczał wzroku. Potem, podjęła Ciri, bez najmniejszego trudu wytrzymując jego spojrzenie, zawadzimy o osadę Dindar. Tamtejszą karczmę prawdopodobnie spalono. Nie wykluczam, że karczmarza zamordowano. Z mojej winy. Zaślepiły mnie nienawiść i mściwość. Spróbuję jakoś odwdzięczyć się jego rodzinie. Na to, przemówił wciąż patrząc, sposobu nie ma. Wiem, odparła od razu, twardo, z gniewem niemal, ale stanę przed nimi z pokorą. Zapamiętam wyraz ich oczu. Mam nadzieję, że pamięć tych oczu ustrzeże mnie przed podobnym błędem. Czy rozumiesz to, Geralt? Rozumie, Ciri, powiedziała Yennefer. Oboje, wierz nam, rozumiemy cię bardzo dobrze, córeczko. Jedźmy. Konie niosły jak wiatr, jak magiczny wicher. Zaalarmowany przemknięciem trójki jeźdźców podnosił głowę wędrowiec na szlaku. Podnosili głowy kupiec na wozie z towarem, złoczyńca uchodzący przed prawem, tułacz osadnik wypędzony przez polityków z ziem, na których osiadł, wierząc innym politykom. Podnosili głowy wagabunda, dezerter i pielgrzym z kosturem. Podnosili głowy zdumieni, przestraszeni, niepewni co widzieli. Po Ebbing i Gezo zaczęły krążyć opowieści. O dzikim gonie, o trzech jeźdźcach upiorach. Opowieści wymyślano i snuto wieczorami, w pachnących topionym smalcem i smażoną cebulą izbach, w świetlicach, zadymionych karczmach, traktierniach, hutorach, smolarniach, leśnych sadybach i granicznych strażnicach. Opowiadano, zmyślano, bajano. O wojnie, o bohaterstwie i rycerskości, o przyjaźni i prawości, o podłości i zdradzie, o kochaniu wiernym i prawdziwym, o miłości, która zawsze triumfuje, o zbrodni i karze, która zawsze spotyka zbrodniarzy, o sprawiedliwości zawsze sprawiedliwej, o prawdzie, co jak oliwa zawsze na wierzch wypływa. Bajano, radując się baśniami, ciesząc się bajeczną fikcją, bo wszakże dookoła w życiu działo się wszystko całkiem na odwyrtkę. Legenda rosła. Słuchacze w istnym transie chłonęli pełne emfazy słowa bajarza opowiadającego o wiedźminie i czarodziejce, o wieży jaskółki, o Ciri, wiedźmince z blizną na twarzy, o kelpi, zaczarowanej karej klaczy, o pani jeziora. To przyszło później, po latach, po wielu, wielu latach. Ale już teraz, niby napęczniałe po ciepłym deszczu nasionko, legenda kiełkowała i wzrastała w ludziach. Nie wiedzieć, kiedy przyszedł maj. Najpierw nocami, które rozbłysły i roziskrzyły się dalekimi ogniami Beletein, Gdy Ciri dziwnie podniecona wskoczyła na kelpi i pocwałowała ku ogniskom, Geralt i Yennefer wykorzystali sposobność. Chwilę samotności. Rozebrawszy się tylko na tyle, ile było bezwzględnie konieczne, kochali się naciśniętym na ziemię kożuchu. Kochali się w pośpiechu i zapamiętaniu, w milczeniu, bez słowa. Kochali się szybko i byle jak, byle więcej i więcej. A gdy przyszło uspokojenie, oboje drżąc i scałowując sobie wzajem łzy, dziwili się wielce, ile szczęścia dało im takie byle jakie kochanie. Geralt, słucham cię, Jen. Gdy nie byliśmy razem, byłeś z innymi kobietami? Nie. Ani razu? Ani razu. Głos ci nawet nie drgnął. Nie wiem więc, dlaczego ci nie wierzę. Myślałem zawsze tylko o tobie, Jen. Teraz wierzę. Nie wiedzieć, kiedy przyszedł maj. Również za dnia. Mlecze na żółto zbryzgały i upstrzyły łąki. Drzewa w sadach zrobiły się puchate i ciężkie od kwiecia. Dąbrowy, zbyt dostojne, by się spieszyć, wciąż pozostawały ciemne i gołe. Ale już zieleniły się zieloną mgłą, a na skrajach jaskrawiły zieloniutkimi plamami brzóz. Którejś nocy, gdy biwakowali w zarośniętej wierzbami kotlince, wiedźmina zbudził sen. Koszmar, w którym był sparaliżowany i bezbronny, a wielka szara sowa orała mu pazurami twarz, szukała oczu ostrym, krzywym dziobem. Obudził się i nie był pewien, czy z jednego koszmaru nie przeniósł się w drugi. Nad ich biwakiem kłębiła się jasność, na którą boczyły się parskające konie. W jasności widać było coś w rodzaju wnętrza, coś na kształt podpartej czarną kolumnadą sali zamkowej. Geralt widział wielki stół, wokół którego siedziało 10 postaci. 10 kobiet. Słyszał słowa. Urywki słów. Ją do nas przyprowadzić, Yennefer. Rozkazujemy ci. Nie możecie mi rozkazywać. Nie możecie rozkazywać jej. Nie macie nad nią żadnej władzy. Ja się ich nie boję, mamo. Nic mi nie mogą zrobić. Jeśli chcą, stanę przed nimi. Zbiera się 1 czerwca wnów księżyca. Rozkazujemy wam obu, byście się stawiły. Ostrzegamy, że ukażemy nieposłuszeństwo. Ja przybędę zaraz, Filippo. Niech ona jeszcze z nim pobędzie. Niech on nie będzie sam, tylko parę dni. Ja przybędę natychmiast, jako zakładniczka dobrej woli. Spełnij moją prośbę, Filippo, proszę. Jasność zapulsowała. Konie zachrapały dziko, załomotały kopytami. Wiedźmin obudził się. Tym razem naprawdę. Nazajutrz Yennefer potwierdziła jego obawy. Po długiej i przeprowadzonej na uboczu rozmowie z Ciri. Odchodzę, powiedziała sucho i bez wstępów. Muszę. Ciri zostaje z tobą jeszcze jakiś czas. Potem zawezwę ją i ona także odejdzie. A potem wszyscy spotkamy się znowu. Kiwnął głową niechętnie. Miał dość milczącego potakiwania. Godzenia się ze wszystkim, co mu komunikowała. Ze wszystkim, o czym decydowała. Ale kiwnął. Kochał ją, bądź co bądź. To jest imperatyw, powiedziała łagodniej, któremu przeciwstawić się nie sposób. Odkładać tego także nie można. To trzeba po prostu załatwić. Robię to zresztą również dla ciebie. Dla twojego dobra. A zwłaszcza dla dobra Ciri. Kiwnął głową. Gdy się już spotkamy, powiedziała jeszcze łagodniej, wynagrodzę ci wszystko, Geralt. Także milczenie. Za dużo milczenia, za dużo ciszy było między nami. A teraz, zamiast kiwać głową, obejmij mnie i pocałuj. Usłuchał. Kochał ją, bądź co bądź. Dokąd teraz? Spytała sucho Ciri, krótko po tym, jak Yennefer znikła w rozbłysku owalnego teleportu. Rzeka, Geralt odchrząknął, przemagając odbierający oddech ból za mostkiem. Rzeka, w górę której jedziemy, to Sans Retour. Wiedzie ona do kraju, który koniecznie chce ci pokazać, bo to jest kraj z bajki. Ciri spochmurniała. Widział, jak zacisnęła pięści. Wszystkie bajki, wycedziła, kończą się źle, a krain z bajki w ogóle nie ma. Co? Zobaczysz. Był dzień po pełni, gdy zobaczyli Toisan, skąpane w zieleni i słońcu. Gdy zobaczyli wzgórza, stoki, winnice, dachy wież kaszteli, lśniące po porannym deszczyku. Widok nie zawiódł. Zrobił wrażenie. Zawsze robił. Ależ to piękne, powiedziała w zachwyceniu Ciri. Jejku, te zamki są jak zabawki, jak lukrowe dekoracje na torcie, aż korci, żeby polizać. Architektura samego Faramonda, pouczył mądrze Geralt. Poczekaj, aż zobaczysz z bliska pałac i ogrody Beauclair. Pałac? Jedziemy do pałacu? Znasz tutejszego króla? Księżną. Ta księżna, spytała kwaśno, obserwując go bacznie spod grzywki, ma może zielone oczy? Krótkie czarne włosy? Nie, uciął odwracając wzrok. Wygląda zupełnie inaczej. Nie wiem, skąd przyszło ci do głowy. Zostaw to, Geralt, dobrze? Jak to więc jest z tą tutejszą księżną? Jak mówiłem, znam ją. Trochę. Niezbyt dobrze i niezbyt blisko, jeśli chcesz wiedzieć. Bardzo dobrze znam natomiast tutejszego księcia małżonka. Lub kandydata na księcia małżonka. Ty też go znasz, Ciri. Ciri trąciła kelpi ostrogą, zmusiła ją do tańczenia po gościńcu. Nie męcz mnie dłużej. Jaskier. Jaskier? Z tutejszą księżną? Jakim cudem? To długa historia. Zostawiliśmy go tutaj, u boku jego ukochanej. Obiecaliśmy, że go odwiedzimy, wracając, gdy... Zamilkł i spochmurniał. Nic na to nie poradzisz, powiedziała cicho Ciri. Nie męcz się, Geralt, to nie twoja wina. Moja, pomyślał. Moja. Jaskier zapyta, a ja będę musiał odpowiedzieć. Milwa, Kahir, Regis, Anguiem. Miecz to obosieczna broń. Och, na bogów, dosyć tego. Dość tego. Skończyć z tym wreszcie. Jedźmy, Ciri. W tych ubraniach? Chrząknęła. Do pałacu? Nie widzę nic zdrożnego w naszych ubraniach, uciął. Nie jedziemy tam składać listów uwierzytelniających, ani na bal. Z Jaskrem możemy się spotkać choćby w stajniach. A zresztą, dodał widząc, że się nadąsała, jadę najpierw do miasteczka, do banku. Podejmę trochę gotówki, a w rynku w sukiennicach jest bez liku krawców i modystek. Kupisz sobie co zechcesz i ustroisz się wedle woli. Tak dużo, figlarnie przekrzywiła głowę, masz tej gotówki? Kupisz sobie co zechcesz, powtórzył, choćby gronostaje i trzewiczki z bazyliszka. Znam szewca, który powinien mieć jeszcze takie na składzie. Na czym tyle zarobiłeś? Na zabijaniu. Jedźmy, Ciri, szkoda czasu. W filii banku Cianfanellich Geralt zlecił przelew i otwarcie akredytywy. Pobrał czek bankierski i nieco gotówki. Napisał listy, które miały zostać dołączone do szybkiej poczty kurierskiej idącej za Jarugę. Grzecznie wymówił się od obiadu, którym chciał go podjąć usłużny i gościnny bankier. Ciri czekała na ulicy, pilnując koni. Ulica jeszcze przed chwilą pusta roiła się od ludzi. Trafiliśmy chyba na jakieś święto. Ciri ruchem głowy wskazała tłum ciągnący w stronę rynku. Jarmark może... Geralt spojrzał bystro. To nie jarmark. A, też spojrzała, stając w strzemionach. Czyżby to znowu... Egzekucja, potwierdził. Najpopularniejsza z powojennych rozrywek. Co myśmy już widzieli, Ciri? Dezercję, zdradę, tchórzostwo w obliczu wroga, wyrecytowała szybko, i sprawy ekonomiczne. Dostawy spleśniałych sucharów dla wojska, kiwnął głową Wiedźmin. Ciężka jest w wojennych czasach dola przedsiębiorczego kupca. Tutaj nie będą tracić kupczyka. Ciri ściągnęła wodze kelpi, zanurzonej już w tłumie, jak w falującym łanie zboża. Popatrz tylko, rusztowanie nakryte jest suknem, a kat ma nowy i czyściutki kaptur. Będą tracić kogoś znacznego, co najmniej barona, a więc to jednak chyba tchórzostwo w obliczu wroga. Toisan, pokręcił głową Geralt, nie miało wojsk w obliczu żadnego wroga. Nie, Ciri, myślę, że to znowu ekonomia. Tracą kogoś za przekręty w handlu ich słynnym winem, podstawą tutejszej gospodarki. Jedźmy, Ciri, nie będziemy się przyglądać. Jedźmy? A jak? Rzeczywiście, dalsza jazda była niemożliwa. Ani się obejrzeli, jak utknęli w zgromadzonym na placu tłumie. Ugrzęźli w ciżbie. Nie było mowy o tym, by przedostać się na drugą stronę rynku. Geralt zaklął szpetnie, obejrzał się. Niestety odwrót też był niemożliwy. Wlewająca się na placyk fala ludzi totalnie zaczopowała uliczkę za nimi. Tłum przez moment niósł ich jak rzeka. Ale ruch ustał, gdy pospólstwo odbiło się od otaczającego szafot zwartego muru halabardników. Jadą! Krzyknął ktoś, a tłum zafalował, zaszumiał i podchwycił krzyk. Jadą! Stukot kopyt i turkot wozu utonął i zniknął wśród trzmielego buczenia ciżby. Całkiem niespodziewanie zobaczyli więc wytaczający się zza łuka, zaprzężony w dwójkę koni, drabiniasty wóz, na którym z trudem utrzymując równowagę stał...
Jaskier!
Jęknęła Ciri. Geralt nagle poczuł się źle. Bardzo źle.
To jest Jaskier, powtórzyła nie swoim głosem Ciri. Tak, to on.
To niesprawiedliwe, pomyślał Wiedźmin. To wielka i cholerna niesprawiedliwość. Tak nie może być, tak nie powinno być. Ja wiem, że głupie i naiwne było mniemanie, że cokolwiek i kiedykolwiek ode mnie zależało, że jakoś wpłynąłem na losy tego świata, że ten świat coś mi zawdzięcza. Ja wiem, było to mniemanie naiwne, ba, aroganckie. Ale ja o tym wiem. Nie trzeba mnie o tym przekonywać. Nie trzeba mi tego udowadniać, zwłaszcza w taki sposób. To niesprawiedliwe.
To nie może być Jaskier, powiedział głucho, patrząc na grzywe płotki.
To jest Jaskier, powtórzyła Ciri. Geralt, musimy coś zrobić.
No co? Spytał z goryczą. Powiedz mi, co?
Knechci ściągnęli Jaskra z wozu, traktując go wszakże nad podziw grzecznie. Bez brutalności, wręcz z rewerencją, najwyższą, na jaką ich było stać. Przed wiodącymi na szafot schodkami rozwiązali mu ręce. Poeta nonszalancko podrapał się w tyłek i bez ponaglania wstąpił na schodki. Jeden ze stopni zatrzeszczał nagle, a sporządzona z okorowanego drąga poręcz wygięła się. Jaskier z trudem utrzymał równowagę.
Cholera, wrzasnął! To trzeba naprawić! No zobaczycie, ktoś się kiedyś zabije na tych schodkach i będzie nieszczęście.
Na rusztowaniu Jaskra przejęło dwóch pomocników katowskich w skórzanych kubrakach bez rękawów. Kat, szeroki w barach jak zamkowa baszta, patrzył na skazańca przez wycięcia w kapturze. Obok stał typek w bogatym, choć żałobnie czarnym odzieniu. Minę też miał żałobną.
Zacni panowie i mieszczanie z Bokler i okolic, przeczytał gromko i żałobnie z rozwiniętego pergaminu. Wiadomym się czyni jako Julian Alfred Pankrac, wicehrabia de Lettenhove, alias Jaskier.
Pankrac co? Zapytała szeptem Ciri.
Wyrokiem Wyższego Sądu Książęcego uznanym został winnym wszystkich zarzucanych mu zbrodni, przewin i występków, a to obrazy majestatu, zdrady stanu, a nadto splugawienia godności stanu szlacheckiego poprzez krzywoprzysięstwo, paszkwilanstwo, potwarz i oszczerstwo, jak również birbanstwo, nieprzystojność tudzież debosz, znaczy się kurwiarstwo. Trybunał zasądził tedy, żeby wicehrabiego Juliana, etc., etc., pokarać primo uszczerbieniem herbu, a to przez rzucenie na tarczę kresy czarnej z kosem. Sekundo, konfiskatą mienia, ziem, dóbr, gajów, borów, zamków.
Zamków? Jęknął Wiedźmin. Jakich zamków?
Jaskier parsknął bezczelnie. Wyraz jego twarzy świadczył dobitnie, że serdecznie go bawi orzeczona przez Trybunał konfiskata.
Tercio, karą główną. Przewidzianą za wymienione zbrodnie karę włóczenia końmi, łamania kołem i ćwiartowania najmiłościwiej nam panująca Anna Henrietta, jaśnie oświecona księżna Toisin i pani Nabokler, raczyła złagodzić na ścięcie głowy toporem. Niechaj sprawiedliwości stanie się zadość!
Tłum wzniósł kilka nieskładnych okrzyków. Stojące w pierwszym rzędzie baby jeły obłudnie zawodzić i nieszczerze lamentować. Dzieci wzięto na ręce lub na barana, by nie uroniły niczego ze spektaklu. Pomocnicy kata wytoczyli na środek szafotu pień i nakryli go serwetką. Było trochę zamieszania, albowiem okazało się, że ktoś świsnął wiklinowy kosz na uciętą głowę, ale rychło znaleziono drugi. Pod szafotem
Czterej obdarci ulicznicy rozwinęli chustę, by złapać w nią krew. Był wielki popyt na tego typu suweniry. Można było na tym nieźle zarobić.
Geralt, Ciri nie podnosiła opuszczonej głowy. Musimy coś zrobić. Nie odpowiedział.
Chcę przemówić do ludu, oświadczył dumnie Jaskier.
Byle krótko, wicehrabio.
Poeta stanął na skraju rusztowania, uniósł ręce. Tłum zaszemrał i uciszył się. Hej, ludu! Zawołał Jaskier. Co słychać? Jak się macie?
Ano, jakoś się żyje,
bąknął po długiej ciszy ktoś z dalszych rzędów.
To i dobrze,
kiwnął głową poeta. Wielce mrat. No, teraz już możemy zaczynać. Mistrzu małodobry, rzekł ze sztuczną emfazą żałobny. Czyń twą powinność.
Kat zbliżył się zgodnie ze starodawnym obyczajem, przyklęknął przed skazańcem, schylił zakapturzoną głowę.
Odpuść mi, dobry człowieku, poprosił grobowo.
Ja? Zdziwił się Jaskier. Tobie?
Aha.
W życiu.
E?
W życiu nie odpuszczę, niby z jakiej racji? Widzieliście go figlarza? Za chwilę głowę mi utnie, a ja mam mu to wybaczyć. Kpicie sobie ze mnie, czy co, w takiej chwili?
Jak to tak, panie? Zafrasował się małodobry. Przecie takie prawo.
No i zwyczaj taki skazaniec winien najsamprzód wybaczyć katu.
Dobry panie, odpuść winę, wybacz grzech.
Nie.
Nie?
Nie.
Nie będę go tracił, oświadczył ponuro kat, wstając z klęczek. Niech odpuści taki syn, inaczej nie będzie z tego nic.
Panie wicehrabia, żałobny urzędnik ujął Jaskra za łokieć. Nie utrudniajcie.
Ludzie się zebrali, czekają.
Odpuśćcie mu, przecie grzecznie prosi.
Nie odpuszczę i już.
Mistrzu małodobry, żałobny zbliżył się do kata. Zetnijcie go bez odpuszczania, co? Ja wam to wynagrodzę.
Kat bez słowa wyciągnął garść wielką jak patelnia. Żałobny westchnął, sięgnął do kalety i nasypał do garści monet. Małodobry patrzył na nie przez chwilę, potem zacisnął pięść. Oczy w otworach kaptura zabłysły mu złowrogo.
Dobra, powiedział chowając pieniądze i zwracając się ku poecie. Klęknijcie no, panie uparty. Złóżcie no głowę na pień, panie złośliwy. Ja też, jak chcę, potrafię być złośliwy. Będę was ścinał na dwa razy. Jak mi się uda, to na trzy.
Odpuszczam, zawył Jaskier. Wybaczam.
Dziękuję.
A skoro odpuścił, rzekł ponuro żałobny urzędnik. Wtedy oddajcie pieniądze.
Kat odwrócił się i podniósł topór.
Odsuńcie się, wielgomożny panie, powiedział zło wróżbnie głuchym głosem. Nie plączcie się wedle narzędzia. Wiecie wszak, gdzie głowy rąbią, tam uszy lecą.
Urzędnik cofnął się gwałtownie, tak że o mały włos nie spadł z szafotu.
Tak dobrze?
Jaskier uklęknął i wyciągnął szyję na pniu.
Mistrzu!
Hej, mistrzu!
Czego?
Żartowaliście, prawda? Zetniecie na jeden raz, od jednego zamachu, co?
Kat błysnął oczami. Niespodzianka! Warknął złowieszczo.
Tłum zafalował nagle, ustępując przed wdzierającym się na plac jeźdźcem na spienionym koniu.
Stać!
Krzyknął jeździec, wymachując wielkim, obwieszonym czerwonymi pieczęciami rulonem pergaminu.
Wstrzymać kaźń! Rozkaz książęcy! Z drogi wstrzymać kaźń! Wiążę łaskę skazańcowi!
Znowu? Warknął kat, opuszczając wzniesiony już topór.
Znowu ułaskawienie? A to już się robi nudne.
Łaska! Łaska!
Zaryczał tłum. Baby z pierwszego rzędu zaczęły lamentować jeszcze głośniej. Sporo osób, głównie małolatów, gwizdało i wyło z dezaprobatą.
Uciszcie się, zacni panowie i mieszczanie!
Wrzasnął żałobny, rozwijając pergamin.
Oto wola jej miłości Anny Henrietty! W swej niezmierzonej dobroci, dla uczczenia zawarcia pokoju, którym, jak wieść niesie, został zawarty w mieście Cintra, jej miłość darowuje wicehrabiemu Julianowi Alfredowi Pankracowi de Lettenhub alias Jaskrowi jego przewiny i ułaskawia go od kaźni.
Kochana łasiczka, powiedział Jaskier, uśmiechając się szeroko.
Rozkazując jednocześnie, by pomieniony wicehrabia Julian Pankrac etc. bez zwłoki opuścił stolicę i granice księstwa Toisin i nigdy tu nie powracał,
albowiem niemiły jest jej miłości i patrzeć na niego jej miłość nie może. Jesteście wolni, wicehrabio.
A moja majętność, wrzasnął Jaskier, he? Moje dobra, gaje, bory, zamki możecie sobie zatrzymać, ale oddajcie cholera na wasze głowy lutnie, konia Pegaza, 140 talarów i 80 halerzy, płaszcz podbity szopami, pierścień.
Zamknij się, krzyknął Geralt, roztrącając koniem pomstujący i niechętnie rozstępujący się tłum. Zamknij się, złaś i chodź tu, bałwanie. Ciri, toruj drogę, Jaskier, słyszysz, co do ciebie mówię?
Geralt, to ty?
Nie pytaj, tylko złaź, do mnie, skacz na konia. Przedarli się przez ciżbę, cwałem popędzili wąską uliczką. Ciri przodem, za nią Geralt i Jaskier na płotce.
Po co ten pośpiech?
Odezwał się Bart zza pleców Wiedźmina. Nikt nas nie goni. Na razie. Twoja księżna lubi zmieniać zdanie i znienacka odwoływać, co wcześniej postanowiła. Przyznaj się, wiedziałeś o tym ułaskawieniu?
Nie, nie wiedziałem, wymruczał Jaskier. Ale przyznam, liczyłem na nie. Łasiczka jest kochana i ma dobre serduszko.
Przestań z tą łasiczką do cholery. A wykręciłeś się dopiero co sianem z obrazy majestatu? Chcesz podpaść pod recydywę?
Trubadur zamilkł. Ciri wstrzymała kelp i zaczekała na nich. Gdy się zrównali, spojrzała na Jaskra i otarła łzy.
Ech ty, powiedziała, ty, Pankracu!
W drogę, ponaglił Wiedźmin. Opuśćmy to miasto i granice tego uroczego księstwa, póki jeszcze możemy.